Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Na porannej Eucharystii papież wezwał do modlitwy o dobre powołania. Światowa Rada Kościołów apeluje w sprawie Ukrainy. Trwają starania o beatyfikację Chestertona, napływa coraz więcej świadectw. 3 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. O modlitwę w intencji powołań, aby Bóg posłał z misją księży i zakonnice mających serca wolne od bałwochwalczej próżności czy przywiązania do władzy i pieniędzy, prosił wiernych papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Dobbiamo pregare perché il cuore di questi giovani possa svuotarsi.
Powinniśmy modlić się, by serce tych młodych umiało się opróżnić, pozbyć się innych interesów, innych miłości, aby stało się wolne. I taka jest modlitwa o powołania. Panie, poślij nam siostry zakonne, księży. Chroń ich od bałwochwalstwa próżności, od bałwochwalstwa pychy, od bałwochwalstwa władzy, od bałwochwalstwa pieniądza. Ta nasza modlitwa ma przygotować te serca, by mogły iść blisko za Jezusem.
Światowa Rada Kościołów wzywa do modlitwy za Ukrainę. Sekretarz Generalny Rady, pastor Olaf Fixet-Wade, zaznacza, że sytuacja zagraża życiu wielu niewinnych ludzi. Wzywa zatem wszystkie strony konfliktu do wyrzeczenia się przemocy, podjęcia dialogu i działań dyplomatycznych. Prosi też, by wystrzegać się gwałtownych słów i czynów, które wzmagają napięcie. Ostrzega ponadto przed konsekwencjami ewentualnego konfliktu na Ukrainie. Ucierpią na tym przede wszystkim konkretni ludzie. Naruszona też zostanie tkanka społeczna i polityczna w całym regionie. Odbije się to również negatywnie na wspólnocie międzynarodowej. Pastor Twaite przyznaje, że znów powiało zimną wojną. Wspólnota międzynarodowa straci umiejętność właściwego działania w kryzysowych sytuacjach, gdy niezbędna jest wspólna i stanowcza reakcja, ostrzega sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. Módlmy się, by górę wzięły mądrość, pokój i sprawiedliwość, dodaje norweski pastor. Angielski Kościół rozważa możliwość wszczęcia procesu kanonizacyjnego Gilberta Kita Chestertona. Byłby to dla Kościoła wzór wielkich gabarytów, choć zrywający z utartymi wyobrażeniami o świętości, przyznaje ksiądz John Udrys, któremu ordynariusz diecezji Northampton, na terenie której zmarł ten angielski pisarz, polecił przebadać życie Chestertona i ocenić, czy jego sprawa ma szansę powodzenia.
Chesterton lubił piwo i burgundzkie wino. Nie sięgał też co 5 minut po różaniec, przyznaje ksiądz Udrys. Jego świętość przejawiała się w poczuciu humoru, miłości i pokorze. Przykładna była jego obrona wiary, dodaje angielski kapłan, ujawniając, że otrzymał wiele listów, których autorzy wyznają, że swe nawrócenie na katolicyzm zawdzięczają właśnie lekturze dzieł Chestertona, który sam był konwertytą. Potrafił on jednak uszanować i kochać tych, z którymi publicznie się spierał. Świadczy o tym przyjaźń z jego ateistycznym oponentem, George'em Bernardem Shawem. Za największą przeszkodę w ewentualnym procesie kanonizacyjnym ksiądz Udrys uważa antysemityzm, który zarzuca się zmarłemu w 1936 roku Chestertonowi. Wygadywał on różne głupoty, przyznaje angielski kapłan. Opowiadał się na przykład za odmiennym ubiorem dla Żydów, co od razu pozwalałoby rozpoznać, że są outsiderami. Jest więc zrozumiałe, że uważa się go za antysemitę, ale chciałbym dowieść, że nim nie był, zapewnia ksiądz Udrys.
Pielgrzymi i turyści odwiedzający Rzym i Watykan będą mieli do obejrzenia kolejną atrakcję. Chodzi o ogrody letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo, które od początku marca zostały otwarte dla zwiedzających. Malownicze wille papieskie są położone na obszarze 55 hektarów nieopodal jeziora Albano, na południe od wiecznego miasta. Należące do nich ogrody były dotychczas dostępne do zwiedzania jedynie dla zamkniętych grup i to tylko w pewnych ustalonych okresach roku. Obecnie będzie to możliwe również dla szerokiej publiczności za pośrednictwem systemu rezerwacji oferowanego przez Muzea Watykańskie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy na program z cyklu Wspólne dziedzictwo, dialog chrześcijańsko-żydowski. Tym razem będzie on poświęcony wezwaniom do współpracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości, jakie kierował Jan Paweł II do Żydów w 2003 roku. Audycję przygotował Aleksander Kowalski. Zapraszam na nasz magazyn.
Troska o pokój w Ziemi Świętej, znamienna dla całego pontyfikatu Jana Pawła II, nasiliła się jeszcze w jego ostatnich latach. Przebłyskujące pod koniec XX wieku nadzieje na rozwiązanie konfliktu pozostały w nowym tysiącleciu wciąż niespełnione. Co więcej, w różnych miejscach dochodziło nieraz do zaostrzenia sytuacji. Pod koniec roku 2002 takim punktem zapalnym stało się Betlejem. Papież nawiązał do tego 1 stycznia następnego roku w Światowy Dzień Pokoju.
Jak nie patrzeć z lękiem i bólem na to święte miejsce, w którym narodził się Jezus, Betlejem, Ziemia Święta. Dramatyczne, utrzymujące się napięcie w tym regionie Bliskiego Wschodu skłania do pilnego szukania pozytywnego rozwiązania bratobójczego i bezsensownego konfliktu, który od zbyt długiego czasu go wykrwawia. Potrzebna jest współpraca wszystkich, którzy wierzą w Boga, świadomi, że autentyczna religijność bynajmniej nie prowadzi do konfliktów między ludźmi i narodami, a raczej pobudza do budowania razem świata pokojowego.
Istotnie, Boże Narodzenie w Betlejem było wtedy szczególnie smutne. Już w listopadzie wojska izraelskie wznowiły militarną okupację miasta w odwecie za krwawy zamach, którego jeden z jego mieszkańców dokonał w Jerozolimie. Izolacja, stałe kontrole, brak dostaw, godzina policyjna, zahamowanie ruchu pielgrzymów bardzo ograniczyły świąteczne obchody. Widać było, że przemoc niczego nie rozwiązuje. Jan Paweł II mówił o tym 13 stycznia 2003 roku na tradycyjnej audiencji dla akredytowanych przy Watykanie dyplomatów.
Na Boże Narodzenie Betlejem przypomniało nam o nierozwiązanym kryzysie na Bliskim Wschodzie, gdzie dwa narody, izraelski i palestyński, powinny żyć obok siebie, ciesząc się w równym stopniu wolnością i suwerennością we wzajemnym szacunku. Nie muszę powtarzać tego, co powiedziałem wam już przy tej samej okazji w roku ubiegłym. Chcę dziś tylko dodać w obliczu nieustannego pogłębiania się kryzysu bliskowschodniego, że nie będzie można nigdy narzucić jego rozwiązania, uciekając się do terroryzmu czy konfliktów zbrojnych, w przekonaniu, że zwycięstwa militarne mogą doprowadzić do jego rozstrzygnięcia.
13 lutego papież przyjął w Watykanie przedstawicieli wspólnoty żydowskiej Rzymu z jej nowym głównym rabinem. Riccardo di Segni zastąpił na tym stanowisku Elioto Afa, który w 1986 roku gościł Jana Pawła II w rzymskiej synagodze. Przypominając uznaniem rabina emeryta, papież mówił o tym, jak 17 lat wcześniej Bóg dał mu przebyć krótką drogę dzielącą synagogę od Bazyliki Świętego Piotra. Przemówienie nie ograniczył jednak tylko do perspektyw lokalnych. Przypomniał burzliwą nieraz, niewolną od wrogości i nieufności historię relacji chrześcijańsko-żydowskich i coraz większe wzajemne zbliżenie w okresie posoborowym. Zachęcając do dalszej współpracy, podjął wprost temat pokoju.
W tych dniach słychać na świecie groźne odgłosy wojny. My, Żydzi i katolicy, zdajemy sobie sprawę, że naszą niecierpiącą zwłoki misją jest błaganie odwiecznego Boga Stwórcy o pokój i o to, byśmy sami wprowadzali pokój. Szalom. To piękne wyrażenie, bardzo wam drogie, oznacza zbawienie, szczęście, harmonię i podkreśla, że pokój jest darem Bożym, darem delikatnym, złożonym w rękach ludzkich, którego trzeba strzec, między innymi dzięki zaangażowaniu naszych wspólnot. Niech Bóg uczyni nas budowniczymi pokoju, świadomymi, że kiedy człowiek wprowadza pokój, staje się zdolny ulepszać świat.
diventa capace di migliorare il mondo.
Spoczywający na wyznawcach judaizmu i chrześcijaństwa obowiązek zabiegania o pokój i sprawiedliwość, Jan Paweł II wskazał też, spotykając się 22 maja 2003 roku z przedstawicielami Światowego Kongresu Żydów i Międzynarodowej Komisji Żydowskiej do spraw konsultacji międzyreligijnych. Nie mamy w naszym archiwum dźwiękowym nagrania tego przemówienia, ale znamy jego tekst. Papież nawiązał do wspólnego duchowego dziedzictwa opartego na Słowie Bożym. Przypomniał, że dla Żydów zawiera je zwłaszcza Tora, a dla chrześcijan znajduje ono wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Podkreślił, że choć to dziedzictwo Żydzi i chrześcijanie pojmują różnie, to jedni i drudzy czują się zobowiązani do wspólnego świadectwa o ojcostwie Boga i Jego miłości do stworzeń.
Nawet jeśli we współczesnym świecie często dominują przemoc, represje i wyzysk, zjawiska te nie przesądzają o przeznaczeniu człowieka. Bóg obiecuje nowe niebo i nową ziemię. Wiemy, że otrze On wszelką łzę i nie będzie już żałoby ani bólu. Żydzi i chrześcijanie wierzą, że nasze życie jest drogą wiodącą ku wypełnieniu Bożych obietnic. W świetle naszego wspólnego, bogatego dziedzictwa religijnego możemy traktować obecne czasy jako zobowiązującą sposobność do podjęcia razem wysiłku na rzecz budowania pokoju i sprawiedliwości w świecie. Obrona godności każdej ludzkiej istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boże jest sprawą, w którą muszą zaangażować się wszyscy wierzący. Taka praktyczna współpraca między chrześcijanami i Żydami wymaga odwagi i jasności widzenia, jak też ufności, że sam Bóg wyprowadza dobro z naszych wysiłków.
Drugiego czerwca tego samego roku papież przyjął nowego ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej, Odeda Ben-Hura. W przekazanym mu przesłaniu wiele miejsca poświęcił sprawie pokoju na świecie, zwłaszcza w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Przypomniał zasady, jakimi kieruje się w tym względzie Kościół, począwszy od potępienia terroryzmu i uznania prawa każdego państwa do obrony przed tymi zbrodniczymi działaniami, przy czym jednak w wyborze celów i środków trzeba uwzględniać zasady moralne i prawne. Wyraził przekonanie Stolicy Apostolskiej, że dla przezwyciężenia obecnego konfliktu w Ziemi Świętej konieczne jest, by istniały tam dwa niepodległe, suwerenne państwa – izraelskie i palestyńskie. Wskazał, że problemy dotyczące uchodźców palestyńskich i osadników izraelskich, ustalenia granic terytorialnych czy statusu najświętszych miejsc Jerozolimy muszą być przedmiotem otwartego dialogu i uczciwych negocjacji, nie zaś jednostronnych decyzji. Nawiązał też do codziennych trudności katolików w Ziemi Świętej.
Wiele z tych problemów, takich jak brak dostępu do sanktuariów chrześcijańskich i miejsc świętych, izolacja i cierpienia wspólnot chrześcijańskich, zmniejszanie się liczby chrześcijan z powodu emigracji, wiąże się w jakiś sposób z obecnym konfliktem. Nie powinno nas to jednak zniechęcać do szukania już teraz środków zaradczych, do podejmowania obecnie starań, by odpowiedzieć na te wyzwania. Jestem przekonany, że Kościół katolicki będzie umiał w dalszym ciągu rozbudzać dobrą wolę wśród narodów i głosić prawdę o godności osoby ludzkiej w swoich szkołach i programach edukacyjnych, a także za pośrednictwem swych instytucji dobroczynnych i społecznych. Dzięki przezwyciężeniu wspomnianych powyżej trudności, Kościół katolicki będzie mógł lepiej wnosić swój wkład w życie społeczeństwa izraelskiego, a zarazem wzmocni się zagwarantowanie wolności religijnej w pańskim kraju.
28 czerwca 2003 roku Jan Paweł II wydał adhortację apostolską Ecclesia in Europa. Podejmuje w niej także temat dialogu międzyreligijnego, szczególnie z judaizmem. Odwołując się do swej wcześniejszej o 13 lat encykliki Redemptoris Missio, przypomina, że dialog, rozumiany jako metoda i środek wzajemnego poznania i ubogacenia, bynajmniej nie przeciwstawia się misji.
Przy prowadzeniu tego dialogu nie chodzi o to, by ulegać mentalności obojętności szeroko rozpowszechnionej niestety także wśród chrześcijan, często zakorzenionej w niewłaściwych poglądach teologicznych i nacechowanej relatywizmem religijnym, który prowadzi do przekonania, że jedna religia ma taką samą wartość jak inna. Chodzi raczej o to, by wyraźniej uświadomić sobie relację łączącą Kościół i naród żydowski oraz szczególną rolę Izraela w historii zbawienia. Trzeba uznać istnienie wspólnych korzeni chrześcijaństwa i narodu żydowskiego, wezwanego przez Boga do przymierza, które pozostaje nieodwołalne, ponieważ osiągnęło ostateczną pełnię w Chrystusie. Konieczne jest zatem popieranie dialogu z judaizmem, wiemy bowiem, że ma on zasadnicze znaczenie dla chrześcijańskiej samoświadomości i dla przezwyciężenia podziałów między kościołami.
Trzeba doprowadzić do tego, by nadeszła nowa wiosna we wzajemnych relacjach, postuluje papież w swej posynodalnej adhortacji o Kościele w Europie.
Oznacza to, że każda wspólnota kościelna, na ile okoliczności na to pozwalają, musi starać się prowadzić dialog i współpracę z wierzącymi religii żydowskiej. Prowadząc go, należy pamiętać o udziale, jaki synowie Kościoła mogli mieć w rodzeniu się i szerzeniu w ciągu dziejów postawy antysemickiej. Za to należy prosić Boga o przebaczenie na wszelki sposób, popierając spotkania sprzyjające pojednaniu i przyjaźni z synami Izraela. W tym kontekście należy również przypomnieć, że wielu chrześcijan, czasem nawet za cenę życia, pomagało naszym starszym braciom i ich ratowało, zwłaszcza w okresach prześladowania.
Sprawę znaczenia dialogu między religiami dla pokoju na Bliskim Wschodzie Jan Paweł II miał też okazję podjąć, spotykając się 31 października 2003 roku z ministrami spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej. Uczestniczyli oni w rzymskiej konferencji, której tematem był właśnie dialog międzyreligijny jako czynnik spoistości społecznej w Europie i narzędzie pokoju w regionie śródziemnomorskim. Papież miał im wtedy wiele do powiedzenia, także na temat obrony ludzkiego życia, praw rodziny czy miejsca religii i jej symboli w życiu publicznym. Stan zdrowia nie pozwolił mu jednak wygłosić tego przemówienia osobiście. Słabym już głosem wypowiedział tylko pierwsze i ostatnie zdania, a resztę tekstu przeczytał jeden z jego współpracowników. Znalazły się tam między innymi takie słowa.
Pożądana spoistość społeczeństwa wymagać będzie coraz większej braterskiej solidarności, rodzącej się z przekonania, że tworzymy jedną rodzinę ludzi powołanych do budowania świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Ta świadomość jest w pewien sposób obecna już w starożytnych religiach Egiptu i Grecji, których kolebką jest region śródziemnomorski, ale jest też żywa i to przede wszystkim w trzech wielkich religiach monoteistycznych – judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. W związku z tym trzeba odnotować z pewnym smutkiem, że wyznawcy tych trzech religii, mających historyczne korzenie na Bliskim Wschodzie, nie zdołali jeszcze osiągnąć w pełni pokojowego współistnienia właśnie tam, gdzie się narodziły. Nie można ustawać w staraniach o stworzenie warunków do szczerego dialogu i solidarnej współpracy między wszystkimi, którzy wierzą w jedynego Boga.
Wysłuchaliśmy audycji Aleksandra Kowalskiego z cyklu Wspólne dziedzictwo, dialog chrześcijańsko-żydowski. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.